Kultura na Weekend. Magazyn filmowy.
Tadeusz Marek, Grzegorz Dąbek, Inka Siepracka to jest ten skład, który się z Państwem wita. A Państwo już zapewne wiedzą, gdzie będziemy dzisiaj gościć w magazynie filmowym, dlatego że no to jest tak, że trwa 63. Krakowski Festiwal Filmowy, czyli to wielkie święto, międzynarodowe święto dokumentu, krótkiego metrażu i animacji. I my tam no właśnie zajrzymy i spotkamy się po pierwsze z laureatem Smoka Smoków, tegorocznym laureatem, Michaelem Dudokiem DeVitt, laureatem Oscara także, ale równocześnie przeniesiemy się do pewnej małej włoskiej wioski. I to, co tam się działo i zostało zarejestrowane przez Anielę Astrid Gabriel, no to są rzeczy niesamowite i tam także Państwa zabierzemy.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
No i szanowni państwo, ten świat, do którego teraz państwa zaprosimy, no to ja może zaproszę państwa do takiego eksperymentu. Proszę sobie wyobrazić piękną, uroczą wioskę w Toskanii. Ona się nazywa Pontedera i tam mieści się takie dziwaczne miejsce. Wielka sala, sala prób, w której pracuje się, ale to jest taka praca, którą zaczyna się pisać wielkim P. I to jest świat, w którym spotkali się ludzie, którzy postanowili przekroczyć siebie, a równocześnie poznać siebie do granic możliwości. Poniekąd przekroczyć granice własnego poznania. Kiedy dołożymy do tego nazwisko Grotowski, to nagle wszystko zacznie się jakoś układać, ale myślę, że to wciąż jest obraz co najmniej enigmatyczny. A ja zaprosiłem do studia Anielę Astrid Gabriel, która jest reżyserką filmu Radical Move, filmu, w ramach którego obserwujemy tych ludzi uduchowionych, wrażliwych, ale bardzo często też rozerwanych. Ja tytułem takiej krótkiej recenzji tego filmu, bo widziałem go wczoraj, powiem tak. Zazwyczaj, kiedy jestem na seansach festiwalowych, zapisuję w swoim notatniku 3, czasem 4 strony. Tutaj zapisałem stron 8 i to wciąż jest za mało. I jestem pewien, że dzisiaj tego czasu w magazynie filmowym także będzie za mało. Aniela, witam cię serdecznie.
Witaj, cieszę się, że tu jesteśmy, bo tu już mieliśmy fajne rozmowy chwilę przed.
No, a nawet nie możemy zdradzić ich treści, to ciekawe. Wiesz co, ja może zacznę rozmowę o tym filmie, od tych dwóch cytatów, o których rozmawialiśmy już na tak zwanym poza anteniu. Wybrałem teatr, bo jest moim więzieniem, tak mówi jeden z bohaterów twojego filmu. Kiedy mija 50 minut, inny bohater, jeśli dobrze pamiętam, mówi tak: teraz wartością jest dla mnie wolność myślenia. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden obraz. Z jednej strony widzimy to, co ta grupa teatralna czyni w ramach swoich działań artystycznych i jesteśmy tym zachwyceni. I ten film jest urzekający estetycznie. Ale widzimy także to, co stoi u podstaw tego działania artystycznego. I ja przyznam szczerze, że kiedy wyszedłem wczoraj z sali kinowej, byłem absolutnie rozdarty. I jak myślę sobie o tym, że ty spędziłaś wśród tych ludzi 6 lat, może nawet więcej trwała praca nad tym filmem, to myślę o tym, że ty musiałaś być rozdarta przez to 6 lat nieustannie i zastanawiam się, jak ty teraz żyjesz.
No właśnie tak, tu wszyscy rozmawiamy, cała nasza ekipa filmowa, wspaniały zespół kobiet, że bardzo dużo nas ten film kosztował wysiłku i przyniósł wiele no takiego spełnienia szczęścia, ale też wiele bólu i tego rozdarcia. Ja tam żartowałam wczoraj, że może to jest mój już ostatni dokument mimo mojego młodego wieku, ale rzeczywiście stała się taka ciekawa rzecz, że robiłyśmy trochę film o tym poświęcaniu się dla sztuki i takim zadawaniu pytania, no na ile to jest warte, żeby się poświęcać swoje życie, żeby szukać tej tajemnicy istnienia, odnaleźć jakąś odpowiedź, czy właśnie stworzyć jakieś dzieło, które jakoś opowie coś o człowieku, czy uchwyci tą nienazwaną tajemnicę człowieka i na ile jest sens się poświęcać dla takich działań. No i o tym jest nasz film, ci bohaterowie się poświęcają za bardzo i my chyba, ja się też poświęciłam za bardzo, tak sobie myślę, że przy kolejnym filmie chciałabym mniej się poświęcić.
Co to znaczy, że dokumentalista, dokumentalistka zaangażowała się w film za bardzo?
To znaczy, że całe moje jestestwo, moje emocje, moja psychika
były
w tym i że ta relacja się też zacierała, że ten film stał się takim bardzo mocnym procesem mojego poszukiwania też, ale że też bardzo odczuwałam z bohaterami, a jest to bohater zbiorowy i każdy z tych bohaterów jest inny i każdy na przestrzeni lat miał inne potrzeby, inne motywy i one się zmieniały i nie da się obsłużyć 9 ludzi naraz i wszystkich zadowolić. A myślę, że chyba tak też chciałam, bo czułam ogromny podziw i szacunek do każdego z tych bohaterów.
I chyba też odpowiedzialność za nich.
Tak, odpowiedzialność, a z drugiej strony jestem też odpowiedzialna za film i cały mój zespół filmowy. Znaczy, jesteśmy wszyscy za siebie nawzajem odpowiedzialni, ale że to jest taka... no to jest to rozdarcie, że to są losy ludzkie, a z drugiej strony też robi się ten film i też trzeba go skończyć i też on... ma jakiś limit czasowy i nie można tak tym bohaterom służyć, jakby się chciało.
A czy ty, przystępując do pracy nad tym filmem, zdawałaś sobie sprawę z tego, jaki ciężar bierzesz na siebie?
Nie, na początku to była taka ogromna radość, bo zobaczyliśmy spektakl tych ludzi. Oni wykonywali taki spektakl The Living Room. To jest taki, oni nazywają to opus, bo to jest bardziej takie zdarzenie performatywne oparte na starych pieśniach tradycji.
To też znamy, prawda, z Teatru Grotowskiego, czyli ta sytuacja, w której przekraczamy granicę między sceną a publicznością, między aktorem a widzem i tak dalej.
Tak, dokładnie. To jedna z aktorek na przykład powiedziała, że dla niej te śpiewy to jest taka kolektywna modlitwa bez adresata, czyli taka świeckie spotkanie, ale że te pieśni mają też specyficzną strukturę rytmiczną i też specyficznie wpływają na ciało, że rzeczywiście dzięki nim można osiągać taki stan jakiegoś większego bycia żywym, obecnym, pełnym.
Czyli rodzaj medytacji, ale także pewnej transowości, która się z
tak,
tym wiąże.
Tak, tak. Ja myślę, że tak to można nazywać, chociaż oczywiście teatrolodzy, różni badacze by tego nigdy nie nazwali trans, ale bo Grotowski używał takich sformułowań jak higher connection, czy właśnie Thomas Richards używał to inner action, a potem
to
jakby
znaczy?
Ten termin the work. Inner action, no to była taka akcja wewnętrzna, czyli że ten aktor czyniący, który śpiewa tą pieśń, który wykonuje tą pracę, on przechodzi rodzaj transformacji w trakcie kiedy to się dzieje, w trakcie, czyli on nie przedstawia tylko dla widza, ale przede wszystkim on ma coś przeżyć. No i jakby założenie było takie, że jeżeli on coś przeżywa, no to ten widz też jest wtedy zaproszony do tego przeżywania. No i tak jak rozmawialiśmy tu przed audycją, że to są takie wyświechtane te terminy, tajemnica istnienia, energia, ten sens życia, ale że rzeczywiście mi się wydaje, że no przecież od wieków my się nad tym zastanawiamy, są rozmowy, wielki wybuch, te wszystkie dywagacje, jakby skąd my jesteśmy, skąd pochodzimy, jak to jest możliwe, co to są uczucia, to są no przecież cała historia filozofii
i wiary, i teologii,
tak,
i tak
i
dalej.
I różnych religii, wszystko... i różnych dróg, tak.
Ja
tak,
myślę sobie, zanim przejdziemy do tych wątków, które się nie kończą, tych wątków filozoficznych, także tak. mistycznych, warto byśmy naszym słuchaczom zarysowali taki kontekst sytuacyjny, w tak. którym się znajdujemy, bo my faktycznie mówimy o grupie teatralnej, która pracuje w bardzo specyficzny sposób, która żyje poniekąd w pewnej komunie i ta komuna... Wiesz co, ja przepraszam za to porównanie, ale ja mogę, ty być może nie, że jak oglądałem ten film, to siłą rzeczy kojarzyły mi się obrazy z Midsommar Ariego Astera. To znaczy chodzi o pewną zamkniętą, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, ale chodzi o pewną komunę, która żyje swoim bardzo specyficznym rytmem, odstającym od tego, co znamy chociażby ze współczesnych praktyk szkół teatralnych, tego, czego w tym momencie uczy się aktorów, to znaczy oddzielania życia zawodowego i sceny od życia prywatnego i równocześnie to taka komuna, która wymaga od swoich członków bardzo, bardzo wielu wyrzeczeń i bardzo ciężkiej pracy.
No tak, tak. I zgadzam się z tym tak ogólnie, no bo nie można by nazwać ich komuną, bo oni jednak mieszkali w różnych mieszkaniach. Oczywiście tu po 4 osoby, tu po 3, ale rzeczywiście teraz nawet jak rozmawiałam z jednym z bohaterów, no to on mówi, że no faktycznie oni byli taką grupą jednak odizolowaną, no bo w bardzo małej miejscowości, co można tam robić i że ten rodzaj pracy jakby wykluczał to, żeby oni mogli założyć swoje rodziny, czy nawet mieć partnerów spoza zespołu. I rzeczywiście ta praca była bardzo intensywna też artystycznie, tak? Oni bardzo dużo śpiewali, pracowali nad tekstem, prowadzili też warsztaty, jeździli też po całym świecie ze spektaklami. No i cieszę się, bo ty powiedziałeś właśnie, że piękno też widziałeś tej pracy i ja to chciałam, przede wszystkim najpierw chciałam to uchwycić, tak? Że rzeczywiście te pieśni, sposób w jaki oni je śpiewają, sposób w jaki te stare pieśni ich uruchamiają, a myślę, że w ogóle pieśń jest taką jakąś bardzo starą formą wyrażania siebie i no to jest wspaniałe, tak? Jak można tego doświadczyć i ja się cieszę, że mogliśmy to nakręcić, no bo ten
bo to
ośrodek
się
zamknął.
Od tego, tak, to tak. Się zaczęło od tego, że wykręciliście Living Room.
Tak.
Tak dotarliście do Pontedery.
Tak.
No i w tym momencie faktycznie tego ośrodka po 35 latach już nie ma.
Tak, w trakcie naszego filmowania się bardzo dużo zmieniło. No i to też jest częste, w ogóle dokument myślę jest taką fascynującą podróżą w nieznane i z bohaterem i po prostu no nigdy nie przewidzisz to, co się wydarzy i jeżeli jesteś jakoś wierny temu tematowi czy temu światu, w który wszedłeś, no to podążasz za tym. No i my tak podążaliśmy za rokiem i też właśnie z Anią Garcarczyk, wspaniałą montażystką, która wczoraj też była, żeśmy montowały też przez te 6 lat z autorką zdjęć Zuzą, żeśmy tam Kernbach jeździły i dźwiękowczynią. To wczoraj były te wszystkie dziewczyny, tak samo z Ania Rock.
Mówisz o premierze, która odbyła się w ramach KFF-u.
Tak, tak, że były cały, właśnie było nas 6, bo to było produkowane przez Koi Studio, Agę Skalską i Agę Dziedzic i właśnie dźwięk robiła Ania Rock, montaż Ania Garcanczyk, a zdjęcia Zuza Kernbach. Ja je wymieniam, bo to są niesamowite kobiety i też wspaniałe artystki i ten film był taką wspólną drogą, że w pewnym momencie to się stała taki proces dla nas też samych. No, chciałyśmy oczywiście uzyskać ten efekt i poprowadzić widza w głąb tego emocjonalnego świata i zaprosić go do tego przeżywania, ale dla nas też to było jakieś poszukiwanie i było nieustannie dużo rozmów, więc to było takie, że film stał się taką drogą dla nas przez te 6 lat wszystkich. No, wczoraj czułeś, nie? Ta energia tych dziewczyn, jak się spotkały, po prostu...
Tak, no. To było tak, że to była taka premiera. Zresztą takich premier w ramach krakowskiego festiwalu jest naprawdę bardzo sporo, kiedy widzimy twórców filmu, widzimy, jakie relacje między nimi panują. No, nie dalej jak 2 dni temu Michał Chytroś, który nakręcił film To tylko aż ciało, mówił o tym, że oni stworzyli taką wielką rodzinę przy okazji pracy nad tym filmem i równocześnie to się też udziela później tym, którzy uczestniczą w takiej premierze, ponieważ kontakt z publicznością w trakcie rozmów także, to jest zupełnie inna opowieść niż takie premiery, które kojarzymy z czerwonymi dywanami, glamurem. Bo mam wrażenie, że w tych produkcjach dokumentalnych tym najważniejszym glamurem jest prawda, która bije z ekranu. Ale to są zawsze pytania od nas widzów, do was.
Tak.
Jak się wchodzi w ten świat?
Mhm.
I to zawsze jest trudne, ale mam wrażenie, że przy okazji tego dokumentu, kiedy musiałyście wejść w taki świat bardzo zamknięty, który... No to trochę jakby wejść do świątyni buddyjskiej i zacząć kręcić mnichów w trakcie najbardziej intymnych medytacji, kiedy oni przekraczają kolejne jakieś stopnie swojej świadomości.
Tak, no to był długi proces. Wczoraj też właśnie na tej premierze była o tym mowa i też autorka zdjęć pięknie o tym mówiła, że ona z kamerą no, stawała się częścią też tego procesu, czyli to nie było tak, że my przychodzimy i sobie to obserwujemy. My też wchodziłyśmy w te ich działania i ona z kamerą musiała być bardzo uważna, żeby nie naruszyć tej delikatnej siatki takiej energetycznej pomiędzy tymi aktorami w trakcie śpiewu, która się wytwarzała. I
wiesz,
to
jak mówisz o delikatnej, ja wejdę ci w słowo, siatce energetycznej, bo to wydaje się, jakbyśmy mówili o metaforze. To wcale nie była metafora, prawda? Bo praktyka, czy sposób, w jaki wykonywało się pracę, znowu wielkie P, to był bardzo przemyślany układ ruchów, uważności na siebie. Może opowiedz o tym trochę więcej, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym my tak naprawdę mówimy, jeśli jeszcze nie widzieli filmu.
Mm-hmm. No to było tak, że w tym Work Center o Wieży Grotowskiej and Thomas Richard, że codziennie rano, w przypadku tego zespołu, bo tam były dwa, myśmy filmowali tylko Focused Research Team in Art as Vehicle, czyli to jest po polsku skupiony zespół poszukiwaczy w sztuce. Sztuka jako wehikuł, tak? To jest termin od Grotowskiego, że sztuka jest wehikułem
do... To tych zespołów było tam więcej?
Przeżywania czegoś więcej. Tam był jeszcze jeden zespół, taki open choir. Maria Biaginiego, który jest też uczniem Grotowskiego i oni z Tomasem się rozdzielili, ale Tomas jest takim namaszczonym przez Grotowskiego oficjalnie
następcą.
Tak. I Tomas jakby bardziej szedł tą linią od Grotowskiego. Można by tak powiedzieć, no tutaj jak zwykle...
Teatrolodzy musieliby się
tak,
wypowiedzieć.
Tak, musieliby, dokładnie. Ale, no właśnie, czekaj, jakie to było pytanie?
To było pytanie o to, jak wyglądał ten proces.
A właśnie, jak wyglądał,
ich pracy,
żeby
i prób.
To właśnie, tak, żeby można sobie to wyobrazić, bo to już fajnie bardzo mówiłeś właśnie, że wyobraźmy sobie tą włoską wieś i tą przestrzeń taką, to była stara, taka wielka, stara, kamienny budynek. To była stara winiarnia w ogóle. Na dole była winiarnia. I tam o 9 rano się codziennie zespół spotykał, zawsze elegancko ubrany. To było też właśnie ważne, że zawsze mieli czyste, wyprasowane te ubrania. I rozpoczynało się ta ceremonia. No, rozpoczynało się singing session.
No właśnie. To jest, ja znowu wejdę ci w słowo, bo my mówimy, i myślę, że to też jest bardzo obrazowe, że to były takie momenty, w których pojęcie próby splatało się z pojęciem ceremonii, czy też rytuału, z pojęciem w ogóle jakiejś terapii ciała i terapii tańca.
Tak, tak. Ja właśnie nie mam problemu z tym, jak ktoś, dużo ludzi ze mną rozmawia i ma takie skojarzenia. Natomiast rzeczywiście chcę tu zaznaczyć, że ten Teatr Grotowskiego i to Work Center, że bardzo dużo badaczy się też tym zajmowało, powstały książki, artykuły i badacze tego tematu bardzo nie lubią tych terminów, jakby pokazują rozróżnienia, że rytuał zawsze ma adresata, tak? Tutaj to jest jakby świecki rytuał, można by tak powiedzieć, ale też by się do tego ci badacze doczepili. Ale bardziej chodzi o to, że Grotowski szukał sposobu na doświadczanie tej transcendencji poza religią, poprzez ten teatr. Teatr był tym wehikułem do przeżycia jakiegoś duchowego, ale bez właśnie tego adresata. I no tam w Work Center było bardzo dużo działań, ale ta praca nad pieśniami to było rano. Codziennie rano od tam do 9 do 12 była ta praca nad pieśniami, a potem była już praca nad tekstem, nad spektaklem czy jakieś indywidualne sesje. Ale codziennie była praca nad pieśniami, ona była bardzo wymagająca i fizycznie, i emocjonalnie, duchowo, tak? Bo to rzeczywiście... Wchodziło się w taki stan ogromnego skupienia, uważności i często przeżywania jakichś bardzo głębokich, intymnych rzeczy. I to polegało na tym, że każdy miał tam swoją pieśń, którą śpiewa. Te pieśni są tak zbudowane, że też mają uruchamiać, no Tomas na to właśnie mówi, centra energetyczne w ciele, no w Indiach na to się mówi czakry. Ale no to też już tu wchodzimy właśnie w te terminologie, ale...
Czyli to są jakieś takie miejsca, w których kumuluje się według przekonań tych ludzi energia, tak?
Tak, tak. Przekonań, czy właśnie tak jak mówimy, że w Indiach się na to mówi czakras, czyli że jakby od tej, że generalnie jakby uruchamiało się też tą energię seksualną tutaj, tą najbardziej na dole, żeby ona przechodziła te stadia tych centrów w ciele i jakby transformowała się w taką subtelną energię. No ale tu też można poczytać jakby teksty, tam to jest bardziej szczegółowo tłumaczone. Natomiast po takiej pieśni zawsze następowało work in silence, czyli taka praca w ciszy i kiedy jest echo tej pieśni, ta pieśń jakby otwierała coś w człowieku. Często to mogły być też jakieś wspomnienia, docieranie do jakichś takich swoich głębokich przeżyć i potem w ciszy też działy się pewne rzeczy. No i tutaj ja właśnie zaczynam znowu mówić tak, pewne rzeczy, no bo to o tych przeżyciach duchowych jest bardzo trudno mówić, tak? Bo to nie da się tego zaklasyfikować. Więc też chcę tu powiedzieć, że ten film właśnie tak był tak z Zuzą, żeśmy robiły te zdjęcia i z Anią potem montowały, żeby to była taka emocjonalna podróż w głąb. Czyli my intelektualnie nie nazywamy tego, że to jest tym, to jest tym, to jest tym. Tylko zapraszamy do przeżywania, dlatego ta estetyka, która mówiłeś, że ją odczułeś, była po to, te dźwięki, ten sposób pracy kamery i sposób montażu, bo też jest specyficzny, pewnie widziałeś tam w trakcie tej pieśni jednej, kiedy wchodzą te ujęcia morza, był właśnie po to, żebyśmy mogli przeżyć, to odczuć, tak? Niekoniecznie nazwać, ale to odczuć.
Ja tylko powiem Państwu bardzo szczerze, bo my się po to spotykamy w tych audycjach, żeby rozmawiać szczerze i szczerze mówić do Państwa, że kiedy Ty ponownie opowiadałaś o tych obrazach, to ja poczułem wewnątrz jakieś niesamowite wzruszenie i przejęcie tymi obrazami. Bo faktycznie to jest tak i to jest też niesamowite, było niesamowite, chyba tak powinniśmy mówić o Work Center, że część czy ta praktyka, która związana była z próbami, z, jak to nazwałaś, próbami pieśni, nie próbami.
Z pieśniami tradycji, tak?
Z pieśniami tradycji, tak. Tymi spotkaniami wokół
singing
pieśni.
Session,
singing sessions, dokładnie.
Śpiewania,
dokładnie
tak.
tego mi słowa zabrakło. To był także następnie element tych spektakli, które wystawiała ta grupa teatralna. Ale zastanawiam się, bo powiedzieliśmy o tym, czym oni się tam zajmowali, ale powiedzmy o tym, kim byli, kim są bohaterowie twojego filmu. Bo z jednej strony mamy Thomasa Richardsa, czyli jak powiedzieliśmy, tego bezpośredniego spadkobiercę schedy intelektualnej i nie tylko Grotowskiego, ale z drugiej strony mamy uczestników, no nie uczestników, ale członków, no właśnie tej grupy teatralnej. Skąd oni się tam wzięli? Bo wzięli się z całego świata.
Tak, no właśnie, to byli młodzi ludzie z Brazylii, Kanady, Francji. Skąd Brazylia, Kanada, Kolumbia, Belgia.
I to
oni,
byli artyści wykwalifikowani.
Tak, to byli aktorzy, tancerze wykwalifikowani. Tak, oni już wcześniej pracowali w teatrach, czy właśnie tańczyli, ale tak głównie aktorzy. No i tam było tak, że była, bo to w 2007 czy 2008 była pierwsza selekcja do tego zespołu i było ponad 100 osób i z niej zostały wyłonione kilka, no bo tam niektórzy ludzie byli po 17 lat, prawda? Po 17, 10, 7 chyba najmniej był jeden z bohaterów. No a potem w trakcie trwania tej grupy były różne warsztaty i tam po prostu ci aktorzy pytali Thomasa, że chcieliby z nim pracować i on ich sprawdzał na tych kolejnych warsztatach i oni byli zasysani do zespołu i ten zespół się tak ukształtował i przez wiele lat był taką w miarę stałą grupą przez ileś tam lat i rzeczywiście bardzo dużo jeździli po świecie z tym The Living Roomem, jeszcze takim drugim underground, tam jest taki fragment, kiedy Guillermo, jeden z bohaterów, mówi: "We don't know what side to be on." Nie wiemy, po której być stronie. Co kochać, co nienawidzić. Mm-hmm. Pamiętasz ten fragment?
Tak, pamiętam bardzo
to
dobrze.
Jest, no właśnie, to jest jeszcze z innego ich spektaklu Underground, tam na podstawie Dostojewskiego. No też poruszające takie egzystencjalne tematy, tak? Że właśnie nie wiemy nawet, jak być ludźmi z prawdziwą krwią. Tam takie pytanie pada w tej sztuce. No, więc to byli młodzi aktorzy, którzy potem właśnie oddawali swój czas i swoją energię na tą pracę.
I oni tam żyli i mieszkali cały czas?
Tak, 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 tak. Tak. I to było tak, że nie można było, bo ja bardzo chciałam jednego z nich zaprosić do mojego filmu fabularnego. Zrobiłam taki tam dyplom aktorski właśnie w szkole filmowej, Różne drogi do świętości. Ale no nie można było zaprosić. W sensie, nawet jak się w ogóle zastanawialiśmy, bo oni są świetnymi aktorami, żeby ich zaprosić do filmu, no to oni mieli taką wyłączność, że są tylko w Work Center u Thomasa. No.
A kim
teraz można
razie,
ich zaprosić?
Kim w takim razie w tej opowieści waszej jest Thomas Richards? Czyli ten wódz, ten przewodnik, który mówi, że nie jest sędzią, ale który równocześnie wywiera potężny wpływ na członków swojej grupy teatralnej, który jawi się w tym filmie jako taki demiurg, ale demiurg nie tylko sztuki teatralnej, ale także sztuki życia. i równocześnie wczoraj w trakcie spotkania autorskiego, spotkania po tym filmie, padło bardzo wiele, inaczej, z waszej strony, padło bardzo wiele razy, że ten Tomas to nie do końca jest taki zły. To oznacza, że wy postrzegaliście go jako czarny charakter, kiedy tam byliście na miejscu?
Znaczy, no właśnie, to w ogóle to jest właśnie takie trudne dla mnie, to tak mówię ci osobiście, no bo ja jestem tym czułym okiem i mam tych bohaterów różnych. No i ja tak nie lubię mówić, że ktoś jest taki, ktoś jest taki. Ale rzeczywiście no, po tym filmie pada bardzo dużo, rzeczywiście ten film jakby stawia też pytanie o te granice i tą przemoc takiej pracy artystycznej. Także ja bardzo się cieszę, że na przykład u ciebie to skupienie było też właśnie na tej transcendencji, na tych pieśniach, na tym poszukiwaniu, na tym poświęceniu. Ale często też dziennikarze czy jacyś widzowie bardziej się skupiają na tej przemocy. I ja to szanuję, tam że każdy tam wyciąga.
Tam jest taka scena w tym filmie, no w której, powiedzmy naszym słuchaczom, w której na przykład jeden z aktorów mówi: słuchaj, nie mogę klaskać, bo miałem operację ręki, czy mam uszkodzoną rękę. Tak. A Tomas mówi: jak to? Nie skończyłeś zadania. Nie może tak być. To w ogóle nie wchodzi w grę coś takiego.
Tak,
co ty w
i
ogóle
mówi,
mówisz?
Że Ryszard Cieślak zagrał księcia niezłomnego ze złamaną tak. nogą. Także to taki aktor Grotowskiego... No, tak, nie no.
Bo wiesz, ja jak myślę sobie o Tomasie, jak myślałem o Tomasie, to ja myślałem o nim i cały czas myślę jako o człowieku, który tak bardzo oddał się sztuce, tak. że popadł w pewien fanatyzm. I to jest opowieść o człowieku, tak. który tak bardzo oddał się pewnej idei, że zapomniał o tym, że jest człowiekiem i współpracuje z ludźmi.
No, myślę, że...
Że jednak nie można się przekroczyć, nie?
No, bardzo tak. Też tak myślę o tych rzeczach bardzo dużo teraz. No, i to jest... To bardzo lubię to, co mówi Guillierme, że nie może być tak, że jakaś idea jest ponad wszystkim, czyli ta idea the work, czyli ta idea tego dokonania tej pracy, tego... Bo the work to jest taki enigmatyczny temat właśnie związany z tą transcendencją też.
No, czym jest ta praca? Czego oni poszukują? Bo właśnie to jest tak, że oni mówią, że tego jeszcze nie ma, tego potrzebuję, do tego zmierzam, ale czym jest to coś?
No właśnie, no to mi się wydaje, że na tym się głowią filozofowie od zawsze, czym jest to coś, prawda? Ale też tutaj w przypadku właśnie naszego filmu, przez to, że był to bohater zbiorowy, no to też były różne trochę te motywacje i tam na przykład były też bohaterki, którym głównie zależało na tym rozwoju artystycznym, śpiewa, scenicznego, aktorstwa i tak dalej. No ale jednak każdy z nich znał teksty Grotowskiego, więc wiedział, jaki rodzaj teatru to jest, a dla Grotowskiego teatr był drogą, tak? Czyli to, jak pisał taki profesor świetny, wspaniały Dariusz Kosiński w Polski Teatr Przemiany, że w tym polskim teatrze przemiany ten proces, ta praca artystyczna jest też procesem duchowym. Proces artystyczny jest też procesem duchowym. I to on tam od Mickiewicza analizował ten polski teatr. I właśnie zrobił taką teorię polskiego teatru przemiany i to jest właśnie obecne w pracy Work Center, czyli ten proces przemiany, że ta praca artystyczna jest tą pracą duchową. No i to, no to ja właśnie też ci nie odpowiem, co to jest to coś. I to the work, myśmy się cały czas zastanawiały, co to jest to the work, tak? Czyli kiedy ono jest wykonane. I można powiedzieć, że the work, oni wykonywali the work, a the work wykonywało ich, tak? Że to jest jakiś byt po prostu performatywny albo nie wiem, że to jest... Ale dla mnie, mogę powiedzieć osobiście, że dla mnie co to jest, że dla mnie to jest to coś, tak jak mówi jedna z tych bohaterek, że są takie momenty w twoim życiu, że każdy je zna, że nagle idziesz ulicą, jedziesz rowerem, stoisz pod drzewem i nagle czujesz, że żyjesz tak naprawdę w pełni. To jest czy na nartach, czy w górach, czy jak masz bliską rozmowę z kimś, czy w zbliżeniu fizycznym z jakimś ukochanym, czy ukochaną. No, no, to...
Czyli kiedy mówię jestem i w 100% czuję, tak. że to jestem w tym konkretnym momencie tak. jest prawdziwe.
Tak, i że są te, i że oni, i że ja mam wrażenie, że ten rodzaj pracy był takim poszukiwaniem, żeby to się stawało na zawołanie, że, bo w życiu to przychodzi niespodziewanie, jak deszcz, nagle po prostu czujesz
i tu, tu uchwycamy chyba istotę.
A tutaj praktyka miała, tak jak mówiła ta jedna z bohaterek, że, są że odczuwasz to nagle, że jesteś, tak, jedziesz rowerem, jesteś, ale są też praktyki, tak jak medytacja też, które pomagają ci, żeby to było bardziej codzienne i...
Ja myślę, że to, co jest szalenie ważne, kiedy mówimy o tym wszystkim, bo ktoś mógłby w tym momencie przysiąść się do radia, posłuchać naszej rozmowy i powiedzieć, no tak, bo ta cała sztuka współczesna to jest taka, że oni tam szukają tego tam, że tego sensu życia i w ogóle. Tylko bardzo często jest tak, że artyści, którzy składają takie deklaracje, robią wystawę, a następnie idą na imprezę. Robią wystawę, a następnie wracają do dzieci, do żony, do męża. Tak. A następnie jadą na miłe wakacje, bo udało się sprzedać kilka obrazów, czy wystawić dochodowy spektakl. A tu mówimy o ludziach, którzy całe swoje życie, i włączamy w to Tomasa, który jest w tym konsekwentny. To nie jest tak, że on jest czarnym kapłanem, który uwodzi swoich podopiecznych, a następnie idzie pławić się w luksusach. To jest człowiek, który także jest oddany tej pracy, tej the work. I to jest największy fenomen, że udało się zachować przez tak długi czas miejsce, w którym faktycznie ludzie są oddani idei. Ale po 35 latach Work Center przestało istnieć, a ty powiedziałaś wczoraj coś bardzo moim zdaniem mądrego w trakcie spotkania po tym filmie, że formalizacja duchowości musi się zakończyć niepowodzeniem.
Tak uważam, no tak, tak. I to dla mnie też, ja miałam takie osobiste konotacje tutaj, no bo we mnie też jest taka ogromna potrzeba tej wspólnoty i takiej praktyki duchowej. No i trudno jest znaleźć taką grupę, gdzie to by się mogło tak realizować, prawda? Wiemy to z historii wielu religii, że to nie wypala. Ale to, co mnie pociesza, no to są takie spotkania właśnie jak wczoraj, czy jak dzisiaj, czy w ogóle między ludźmi, no że w nas jest jakaś ta potrzeba też bycia razem i bycia właśnie obecnym i żywym wobec siebie w takiej empatii. No i to finalnie myśmy tego chyba szukały też w tym filmie właśnie, że i też ten film nas nauczył, że to jest, że to trzeba szukać jednak cały czas tej codzienności, tą pełnię w tej prostocie i też spotkania z drugim człowiekiem i oczywiście praktyka, na przykład praktyka medytacji czy takiego śpiewu ci jakoś pomaga, że ty się bardziej ze sobą kontaktujesz i potem możesz być bardziej też dla kogoś. Ale no nie może być tak, że praktyka jest ważniejsza niż indywidualny człowiek i tam chyba właśnie to się wydarzyło. No i też ludzie odchodzili tam bardzo zranieni, tak? Też doświadczyli tam jakiś traum niektórzy, więc to też jest ważny temat, nie? Że tam jest, no ten film właśnie starał się pokazać i światło, i ciemność tej pracy i też powody, dla których oni tam byli, ale też powody, dla których odeszli, które też są ważne. No.
Ja myślę, że zaraz porozmawiamy o tym, co się wydarzyło potem. Natomiast ja myślę, że bardzo ciekawym wątkiem, który tak naprawdę prowokuje lektura tego filmu, to, że my znajdujemy się w bardzo specyficznym momencie dziejowym. Ty też i do tego wczoraj nawiązywałaś. To znaczy, my mówimy tutaj o Work Center, ale to może stać się takim laboratorium, bo przecież widzimy miejsce kościoła w XXI wieku. Widzimy, że te schematy społeczno-kulturowe, ale także schematy porządkujące duchowość, porządkujące świat wartości bardzo często, ulegają niesamowitej dekonstrukcji. I to nie oznacza, że my teraz odpływamy w jakiś ocean nihilizmu, tylko poszukujemy wartości w nowy sposób i mam wrażenie, że to symboliczne zamknięcie drzwi w tym budynku w Pontederze to jest takie zamknięcie drzwi, które można byłoby przyłożyć do bardzo wielu innych miejsc, wspólnot, grup wyznaniowych i tak dalej.
Tak, no cieszę się, że to mówisz. Tak, no ja nie ukrywam tego, że ja dla mnie jakby w dzieciństwie ten kościół był bardzo obecny i ta liturgia, i roraty, i rezurekcje i tak dalej. I kościół mnie rozczarował kompletnie, nie? W Polsce. I to, że jest zamknięty, że wyklucza, że no w ogóle totalnie się z tym nie zgadzam i to po prostu mnie boli, bo to jest jakby, wiesz, no akurat to, co mówił Jezus, to wszystkich, tak? Jakby nie ma w ogóle żadnego rozróżnienia, czy rozwodnik, czy zielony, czy różowy, czy kocha tego, czy tamtego. Jakby Jezus, to była opowieść o miłości takiej właśnie, której my szukamy, tak? Tej wspólnocie, tej empatii, współczuciu. i miejsca dla każdego, a no Kościół jakby jak to powiedzieć, no po prostu poszedł w inną stronę, tak? I w tym jest też ta moja myśl, że często tak jak pada w tym filmie, zaczęło się od wolności, a skończyło się na władzy. I ja myślę, że a propos formalizacji duchowości, tak często jest, że zaczyna się od pięknej idei, że to źródło w nas, to pragnienie jest czyste, my mamy to pragnienie i potem jak się zaczyna budować te struktury, te instytucje wokół tego, to się wdziera coś innego i to jest takie smutne, nie?
Tak, i ja myślę sobie też o tym, że to jest też opowieść o tym, jak idea może być niebezpieczna.
Tak.
Kilka
tak,
miesięcy totalnie temu Tadeusz Gadacz mówił w tym studiu, że człowiek to jest jedyna istota na ziemi, która jest w stanie zabić dla idei lub za ideę. I mam wrażenie, tak, gdybyśmy mieli rozmawiać o twoim filmie z takiej szerszej perspektywy, jakby nie skupiając się wyłącznie na tym, co zapisałaś w tym dokumencie, czyli nie skupiając się wyłącznie na Work Center, to okaże się, że to jest taka wielka, przejmująca opowieść o tym, jak niebezpieczną jest sytuacja, kiedy oddaje się w czyjeś ręce swoją wrażliwość, kiedy ma się do czynienia z kimś, kto jest przenikliwy i niesamowicie inteligentny emocjonalnie i wie, jak tą wrażliwością zarządzać, a przy okazji, jeśli do tego dochodzi jeszcze idea, która łączy i tego, który dzierży władzę, i tego, który jest podległy.
Tak, no właśnie też ten temat idei, tak, ja się zgadzam, że, no tak, to też tam mówi pod koniec jeden z bohaterów, tak, że on zrozumiał, że jeżeli on będzie, że jeżeli to the work, ta idea jest ważniejsza niż cokolwiek innego, to jeżeli on będzie w tym uczestniczył, to tak jakby kolaborował z czymś, co jest źródłem wojny, tak? Bo nie może być tak, że coś jest ważniejsze niż indywidualny człowiek.
To jest ciekawe, to jest wojna o jakość waszego życia, tak mówi Tomas swoim aktorom. Co on wtedy miał na myśli?
No właśnie, Tomas, myślę, właśnie to jest ciekawe, tak jak mówiliśmy wcześniej o Kościele, że no, to, co Tomas też pisze, są fajne książki z nim, Punkt Graniczny, przedstawienia, taki wywiad z nim. No to on ma bardzo fajne te idee i chodziło mu o to, żeby on uważał, że my się bardzo często rozpraszamy i właśnie, że nie jesteśmy obecni i tacy w pełni w ciele, w kontakcie ze sobą i z drugim, tylko mamy różne deviation, które wynikają z naszych jakichś patternów, schematów, potrzeb ego, lęków czy takich pragnień dla ego i żeby to jakby zostawić. Czyli ta idea, mi w ogóle ta idea jest bliska, tak, żeby odpuszczać to ego po to, żeby spotkać drugiego, no ale tu właśnie wchodzi ten ciekawy temat, tak jak ty powiedziałeś, no zawsze, jeżeli idea zacznie być po prostu zbyt ważna, no to no nie ma po prostu jednej reguły, że to nasze życie jest takie skomplikowane i człowiek jest taki skomplikowany, że chyba ja teraz też tak czuję, że ten indywidualny człowiek, to indywidualne spotkanie jest takie ważne zawsze, żebym się starał widzieć tego drugiego człowieka tu i teraz, no ale z drugiej strony my też mamy swoje granice, tak? Więc to jest cały czas taka...
To jest taka bardzo grząski, to jest bardzo grząski grunt, temat, prawda?
No.
No dobrze, i to wszystko się wydarzyło. To 6 lat minęło, tak. Film został nakręcony, no. Zmontowany ostatecznie.
Tak, no.
I mamy go. Mamy go. No i czy bohaterowie twojego filmu widzieli to, co stworzyliście?
Tak, widzieli, tak. No. I też tak jak mówiłam, że jest ten bohater zbiorowy, no to też ten odbiór był bardzo różny i też troszkę się zmieniał na przestrzeni lat. No i to też jest taki temat bardzo trudny dla mnie, bo tak jak ja mówiłam, że ja miałam tą potrzebę takiego zadowolenia ich wszystkich i to jest niemożliwe.
Dlatego, że jesteś dokumentalistką i musisz pokazać prawdę.
Też, no ale też jednak no, my jakoś no, musimy, ten film musi się zmieścić w 1,5 godziny. Często życzenia tych bohaterów są takie, że to powinno trwać 10 godzin i tak dalej. I też montaż jest bardzo ważny, żeby właśnie, no a Ania jest niesamowita, że ona właśnie potrafi taki montaż emocjonalny świetnie prowadzić, że naprawdę tak wchodzimy w głąb. I też poświęciła bardzo dużo czasu dla tego filmu. Więcej myślę niż normalnie, żeby ta konstrukcja była taka, żebyś ty rzeczywiście to przeżył i poczuł to rozerwanie. No i tutaj jak też bohaterowie chcą coś, każdy chce jakby chciałby coś innego trochę w tym montażu, no to się nie da tak słuchać tylu osób, prawda? No więc to jest dokument, to jest kurczę trudna sprawa, no emocjonalnie i... Ale no staraliśmy się z najwyższym szacunkiem to zrobić i z takim oddaniem, żeby dać ten głos właśnie tym, którzy odeszli, ale też żeby w kontekście Tomasa, że też być, no, żeby ten film był nośnikiem tej pamięci o tej pracy, prawda? Że to, czyli tak jak mówiłam, żeby to piękno uchwycić, ten powód, dla którego oni tam byli, ten powód, dla którego odeszli. To często też jest tak w relacjach, że jakieś relacje są dla nas bardzo ożywcze, ważne, wspaniałe, a też są na przykład raniące i że to ma, jest i to, jest to, to ciemność i to światło i jak zaczyna przeważać ta ciemność, no to trzeba umieć odejść, tak? Oni akurat odeszli, dla nich tak to było.
A co się stało z Tomasem?
Tomas założył taką, on zamknął to work center po 35 latach. To jest takie też historyczne, no pewnie też teatrolodzy mają różne na ten temat zdanie, no bo on jednak miał tą schedę po Grotowskim. A też ja to też tak rozumiem, że on jako młody chłopak spotkał Grotowskiego, pracował z nim po kilkanaście godzin dziennie, 7, wiesz, 6 dni w tygodniu, non stop, sam na sam.
Musiał w to wejść.
No, też to na niego na pewno wpłynęło. I teraz się trochę odciął tego Grotowskiego, w sensie, no nie odciął, ale jakby założył Association, tam Theater, No Theater i po prostu działa teraz tam.
Pewnie korzysta
ludźmi
z tych technik cały czas.
Nie, no na pewno, oczywiście.
Istotnym elementem rozpadu Work Center, obok tych spraw ideowych, o których rozmawialiśmy, tak, no to także pandemia po prostu dała się we znaki.
Tak, że tutaj dużo rzeczy się przyczyniło, ale my na filmie skupiliśmy się na odejściu tych ludzi i jakby też tym cierpieniu z tym związanym i chcieliśmy jakby oddać im tą cześć i głos, tym aktorom. Ale faktycznie tam też pandemia się pojawiła, która też jakby wpłynęła na rozpad tej grupy i też były ucięte dofinansowania. No myślę, że w ogóle w kulturze teraz cały czas o tym wszyscy rozmawiamy, wiesz, na tym festiwalu, że nie ma,
że nie ma pieniędzy.
Nie ma kasy, no. Więc Tomas też stracił jakieś tam dofinansowanie, jakieś ma tam inne, no. Ma nowe to stowarzyszenie, a ci aktorzy, którzy odeszli, radzą sobie na różne sposoby, tak? Bradley, taki mój bliski przyjaciel, on wykłada w Londynie aktorstwo i też coś tam działa. Ben próbuje, jakieś robi, widziałam, workshopy ze śpiewu. A niektórzy jeszcze bardzo sobie muszą porządkować te przeżycia. Jest im trudno.
Ja bardzo się cieszę, że my w tak bardzo szerokiej perspektywie porozmawialiśmy o tej historii.
No, no.
Bo ja uważam, że ta perspektywa jest ważna i pozwala ten film odczytać naprawdę na bardzo, bardzo wielu poziomach. Ja zastanawiam się, czy gdybyś miała dać naszym słuchaczom
tak,
jakąś taką wskazówkę, ale taką z serca.
Mhm.
Wskazówkę dotyczącą tego, jak do tego filmu podejść i jak go oglądać. To co byś powiedziała?
No przede wszystkim przyjść jutro do kina Kijów na 12:00, ale no myślę, że tak dać sobie ten czas, że bo ludzie tu mówią, że na nich działał ten film hipnotyzująco, ale myślę też, że nie można liczyć na jakieś tam wielkie zwroty akcji, tu się coś będzie działo, masę informacji, tylko bardziej na to przeżywanie, żeby tak też w ciele sobie poczuć, żeby tak sobie siąść, tak jakby się miało po prostu popłynąć w jakiejś rzece, żeby móc z nami się zanurzyć w to przeżywanie tych pieśni. Więc bym tak się nastawiła na taki emocjonalny odbiór, też taki fizyczny, żeby tak w ciele to poczuć, sobie siąść i tak bym taką wskazówkę dała.
Jutro godzina 12:00, Kino Kijów, to w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a ja życzę i trzymam kciuki.
Dziękuję.
Nie mogę się doczekać, kiedy film Radical Move trafi do szerokiej dystrybucji.
Aniela dziękuję ci bardzo,
Astrid
bardzo.
Gabriel, reżyserka tego filmu, niech to wybrzmi raz jeszcze, Radical Move, była z nami w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. I szanowni państwo, tak to się układa, że mieliśmy wyemitować dla państwa rozmowę z tegorocznym laureatem Smoka Smoków, Michaelem Dudokiem DeWitt, ale nie wystarczyło nam czasu, dlatego że Work Center nas wciągnęło, a ja bardzo świadomie z tego świata i z tej rozmowy z Anielą Astrid Gabriel nie chciałem wychodzić. A zatem z Michaelem usłyszymy się już za tydzień, a tymczasem do usłyszenia. Mówią państwu przy mikrofonie Tadeusz Marek, Grzegorz Dąbek i Inka Siepracka. Kłaniamy się nisko.